naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
Kochani, nowy tydzień i kolejne spojrzenie w katechizm Kościoła katolickiego, począwszy od punktu 1333, a więc mowa będzie o znakach chleba i wina. Gdy chleb i wino od najdawniejszych czasów to przecież symbol obfitości, gościnności, to wyraz dobroci Boga, stworzonego przez Niego świata. A dzisiaj także zajrzymy do encykliki Jana Pawła II, Kościół żyje dzięki Eucharystii, gdzie Jan Paweł II wspomina, że w jubileuszowym roku 2000 dane mu było sprawować mszę świętą w jerozolimskim Wieczerniku, tam gdzie ona została odprawiona po raz pierwszy przez samego Chrystusa. Ci z Państwa, którzy mieli okazję być w Wieczerniku, chociażby przy okazji ostatniej pielgrzymki rodziny Radia Maryja do Ziemi Świętej, czy też mogli chociażby poprzez jakiś film czy fotografię widzieć, jak ten Wieczernik wygląda. Pewnie teraz także myślami wracacie do tego szczególnego miejsca, miejsca ustanowienia Eucharystii, bo to jest właśnie Wieczernik. To tam Chrystus wziął w swoje ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. A potem wziął w swe ręce kielich napełniony winem i powiedział im: bierzcie i pijcie, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Jan Paweł II napisał w encyklice: jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że w posłuszeństwie Jego zaleceniu to czyńcie na moją pamiątkę dane mi było powtórzyć w tym samym miejscu słowa wypowiedziane przez Niego 2000 lat temu. I zadaję pytanie, czy apostołowie, którzy uczestniczyli w czasie ostatniej wieczerzy, byli świadomi tego, co oznaczały słowa wypowiedziane wówczas przez Chrystusa. I pewnie nie, bo stało się to dla nich jasne dopiero po zakończeniu tego szczególnego czasu Triduum Paschalnego, to jest po przeżyciu wydarzeń, jakie miały miejsce od wieczora Wielkiego Czwartku aż do poranka Wielkiej Niedzieli. W każdym razie Kościół rodzi się z tej tajemnicy paschalnej. Łamanie chleba oznacza właśnie Eucharystię. I gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma to misterium paschalne, tajemnicę paschalną, a więc wszystko to, co wydarzyło się od Wielkiego Czwartku, od wieczora Wielkiego Czwartku, podczas ostatniej wieczerzy i po niej, gdy to ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku uprzedzało to wszystko, co za chwilę miało się dokonać, a więc te wydarzenia, począwszy od konania w Getsemani. Widzimy Jezusa, który wychodzi z Wieczernika, który schodzi z uczniami w dół, ażeby przekroczyć potok Cedron i wejść do Ogrodu Oliwnego. W ogrodzie tam celebrowaliśmy Eucharystię w Bazylice o Getsemani. Była ona też transmitowana przez telewizję Trwam, przez Radio Maryja. Niektórzy z was pamiętają. I tam także w tym ogrodzie obok Bazyliki są stare drzewa oliwne, które może były także świadkami tego, co dokonało się w ich cieniu owego wieczoru, gdy Chrystus na modlitwie doświadczał śmiertelnej trwogi, a jego pot był, jak pisze święty Łukasz, jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. A więc rozpoczynało się przelewanie krwi, tej samej krwi, którą nieco wcześniej Chrystus ofiarował Kościołowi jako napój zbawienia w sakramencie Eucharystii. Ostatecznie zostanie ta krew wylana na Golgocie i stanie się narzędziem naszego odkupienia. Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni. Chrystus, pisze autor listu do Hebrajczyków, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Ale by mówić dzisiaj o chlebie i winie, chciałbym cofnąć się do judaizmu. Przyjęło się twierdzenie, że są dwa filary judaizmu. To jest stworzenie świata i wyjście, a więc Bóg stwarzający świat. To jest ta księga Bereshit, czyli księga rodzaju, i Bóg wyprowadzający Żydów z Egiptu, księga Szemot, wyjścia, i Pascha, czyli Pesach, która upamiętnia uwolnienie, wyjście hebrajskich niewolników z ziemi faraonów. Zauważmy więc, jak uzasadniane jest to fundamentalne w judaizmie święto szabatu, w tych 10 przykazaniach istnieją, jak wiemy, dwie wersje dekalogu. Pierwsza zapisana w Księdze Wyjścia, ogłoszona pod górą Synaj. Czytamy: pamiętaj stale o dniu szabatu, aby go uświęcać. Bo w 6 dni Bóg uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, i odpoczął w dniu 7. To w 20 rozdziale czytamy. Natomiast kolejne znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa: przestrzegaj dnia szabatu, aby go uświęcać, i pamiętaj, że niewolnikiem byłeś, gdy Bóg, twój Bóg, wywiódł cię stamtąd silną ręką i wyciągniętym ramieniem, abyście mu służyli. Dlatego Bóg, twój Bóg, nakazał ci, żebyś zachowywał szabat. A więc zobaczmy, że pierwsze uzasadnienie, które przeczytałem, to jest uzasadnienie, które nakazuje pamiętać o szabacie do naśladowania Boga, bo człowiek ma być kreatorem, człowiek nie ma być wyrobnikiem. Po 6 dniach pracy ma poczuć smak świata, który ma nadejść, a więc smak tego czasu mesjańskiego. Musi zaprzestać tego, co fizyczne, aby skupić się na tym, co duchowe. I to jest pierwsze uzasadnienie szabatu, które czytamy w tej żydowskiej księdze Szemot. Drugie w Devarim uzasadnienie wzywa do odrzucenia niewolnictwa. Odrzucenie niewolnictwa. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem, ale Bóg wywiódł cię silną ręką i wyciągniętym ramieniem. Dlatego Bóg nakazał ci, żebyś zachowywał szabat, żebyś mu służył. Niewolnik w Egipcie nie obchodzi szabatu, bo nie pozwala mu na to właściciel. No, ciekawa też analogia do dzisiejszych współczesnych czasów i Dnia Świętego, prawda? Kiedy niewolnik nie obchodzi szabatu, kiedy niewolnik nie obchodzi Dnia Pańskiego, bo nie pozwala mu na to właściciel. Ale Bóg wyprowadza Żydów z Egiptu. Przecież ktoś, kto pracuje 7 dni w tygodniu, nawet z własnej woli, również jest niewolnikiem. Nawet jeżeli dostaje za to podwójną, potrójną, poczwórną stawkę, jest po prostu dobrze płatnym, ale wciąż niewolnikiem. Tylko człowiek wolny może obchodzić Dzień Pański. Tylko człowiek wolny może obchodzić szabat. I dlatego wyprowadzenie Żydów z niewoli egipskiej było daniem wolności na zawsze. Stąd nakaz wiecznego przestrzegania szabatu. I zobaczmy, że to było jednocześnie wstępem do dania prawa, czyli tego systemu zasad, którego podstawą jest właśnie 10 Bożych przykazań. A więc zobaczmy, że uzasadnienia szabatu, fundamentalnie istotnego w judaizmie święta, podkreślają 2 najważniejsze aspekty istoty ludzkiej, człowieka. Człowiek jako twórca, jako ten, który wzoruje się na postępowaniu Boga, czyli dążący do świętości, bo na tym to polega, naśladowanie Boga, pójście za Bogiem. I drugi aspekt tego święta szabatowego to jest człowiek jako wolny, a więc czyniący również w tej wolności dobro. Dążenie do świętości i czynienia dobra to 2 atrybuty człowieka wolnego. Dążenie do świętości i dążenie do czynienia dobra. I one wyznaczały cele człowieka, główny sens istnienia człowieka. I zobaczmy, że tutaj również w szabacie powiązana jest historia stworzenia jako tego człowieka, który ma dążyć do świętości, postępując za Bogiem. I z drugiej strony wyjścia, a więc wyzwolenia z niewoli. I to wszystko odbywa się w tym znaczeniu, uzasadnieniu szabatu. Dnia Pańskiego, powiedzielibyśmy dzisiaj. Więc coś kapitalnego. Historia stworzenia i wyjścia. 2 w judaizmie największe filary mają swój związek również z Eucharystią, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Bo zobaczmy, że możemy patrzeć na Paschę, a więc na to, co w judaizmie nazywamy Pesach, czyli święto wolności, na dwóch poziomach. Pierwszy to jest poziom historyczny, a drugi to jest poziom duchowy. W sensie historycznym Pascha co upamiętnia? Upamiętnia oczywiście uwolnienie Żydów z niewoli egipskiej. Egipt, który był najpotężniejszym państwem starożytności, około ponad 3000, dobrze ponad 3200-250 lat temu, musiał pogodzić się z faktem, że dzięki interwencji Boga najpotężniejsze państwo musiało pogodzić się z tym, że Bóg zainterweniował i ci, którzy byli upokarzani, wykorzystywani, którzy byli pozbawieni praw, uzyskali wolność. I faraon nie miał tu nic do powiedzenia, choć jak wiemy, próbował temu zapobiec. A więc w sensie duchowym Pascha jest świętem wolności, bo po 49 dniach wędrówki przez pustynię Żydzi otrzymali Torę, a w Torze otrzymali system moralny, system etyczny, który składał się z nakazów i zakazów, i przestrzeganie Tory czyniło ich wolnymi. Więc mamy ten aspekt historyczny wyjścia, ale mamy też ten aspekt duchowy wolności, gdzie przyjęcie Bożego prawa czyni człowieka wolnym i zachowuje go przed niewolą. Bo wolność wcale nie polega na tym, że nasze prawo do robienia wszystkiego jest nieograniczone. Tak myślą niewolnicy, dla których wolność jest tylko zaspokajaniem ciągle jakichś potrzeb, jakiegoś egoizmu. I zwykle to zaspokajanie jest związane z czyjąś krzywdą. Natomiast wolność to jest taki stan, w którym nikt nie ogranicza naszego prawa do robienia tego, co słuszne. Bo wolność jest wtedy, gdy nikt nie zabrania człowiekowi postępowania w sposób właściwy, a więc etyczny. Nie ma wolności bez etyki. Nie ma wolności, gdy etyka jest stłamszona. Niewolnikowi nie wolno postępować etycznie. Dlaczego? No choćby dlatego, że zachowanie etyczne, a więc robienie tego, co słuszne, postępowanie w sposób właściwy, wybieranie dobra, wchodzi natychmiast w konflikt z interesem właściciela niewolników. Mamy tu te dwa aspekty, historyczny i aspekt duchowy. I zobaczmy, że wyjście z Egiptu i przyjęcie tego, co Żydzi nazywają jarzmem Tory, czyni Żydów ludźmi wolnymi. I teraz, gdy mamy już te zastrzeżenia przed sobą, a więc gdy powiedzieliśmy, przypomnieliśmy sobie ten czas, kiedy Chrystus był w wieczerniku, kiedy powiedzieliśmy sobie o tych dwóch fundamentach judaizmu, a więc stworzenie świata i wyjście, widzimy, że to wszystko i stworzenie świata i wyjście znajduje swój punkt w szabacie, a więc w dniu świątecznym. W szabacie dlatego, przypominam, że po pierwsze mamy naśladować Boga, a więc dążyć do świętości, i po drugie, dlatego, że zostaliśmy wyzwoleni z niewoli. I tutaj ogniskuje się to wszystko w szabacie. Później mamy Paschę, którą widzimy na poziomie historycznym i duchowym, historycznym jako wyzwolenie, interwencja Boga w Egipcie, wyzwolenie niewolników, i w sensie duchowym, a więc przyjęcie Bożego prawa, czyli staniem się ludem Bożym, możemy teraz popatrzeć, jakie były elementy uczty paschalnej. Bo w rozumieniu Eucharystii, gdy mówimy o Eucharystii, gdy mówimy o znakach chleba i wina, to wydaje mi się, że tutaj powinniśmy właśnie popatrzeć na te elementy uczty paschalnej, uczty, którą Żydzi przygotowywali, i później, co było także nowością w uczcie paschalnej Jezusa. Otóż żydowska wieczerza paschalna była zazwyczaj celebrowana w rodzinie. Zwykle przewodniczył jej ojciec jako głowa rodziny. A gesty, znaki były wkomponowane w coś, co nazywamy higatta, czyli to znaczy dosłownie musisz opowiedzieć, a więc w Hagadę. Hagada zawiera porządek sederu. Seder, czyli uroczysta wieczerza w pierwszy dzień Pesach, a więc Paschy, która trwała 8 dni. Hagada oznacza opowieść, opowiadanie. I jej odczytanie to jest wypełnienie przykazania, jakie każdy ojciec miał wobec syna, opowiedzenie o wyjściu z Egiptu. Właśnie o tym, o czym przed chwilą powiedziałem. O tym wyzwoleniu z niewoli. Każdy ojciec miał obowiązek przekazania synowi tego opowiadania, tego, co Bóg uczynił naszym ojcom. I to jest nieprawdopodobny przekaz wiary, bo zobaczmy, po ponad 3000 lat od wyjścia z niewoli, Polska ma ile? 1000 lat z kawałkiem, prawda? A tutaj po ponad 3200 latach, a może więcej, od wyjścia z niewoli egipskiej, niemal każdy Żyd wie, co było powodem niewoli, zna powód tej niewoli, jak wolność została odzyskana, co poprzedziło odzyskanie wolności, jak Żydzi opuszczali Egipt, w jaki sposób, kiedy opuścili Egipt, co wówczas jedzono, jak zachowywali się uciekinierzy, kto stał na czele tego wyjścia. Każdy niemalże Żyd zna wszystkie trudności, konflikty, losy swojego narodu, losy wędrówki, wędrowania przez pustynię. A więc zobaczmy, w jakich detalach ten przekaz wyjścia i potężnej interwencji Boga zostaje zaprezentowany synowi jako nowemu pokoleniu, z pokolenia na pokolenie. To jest prawdziwy przekaz wiary, zobaczmy, który dokonuje się podczas czegoś, co moglibyśmy określić liturgii domowej. Liturgii domowej, a więc w rodzinie. Ile możemy się z takiej Hagady nauczyć? Czy my przekazujemy w rodzinach taką Hagadę? Czy my mamy gdzieś w głowie i w sercu zakodowane higatta, czyli musisz opowiedzieć. Musisz opowiedzieć, co Bóg uczynił. Że Bóg uczynił wielkie rzeczy w naszej rodzinie. Że Bóg uczynił wielkie rzeczy w kościele, w którym trwasz. I w który zostałeś wszczepiony przez chrzest święty, gdy przyniosłem ciebie do ołtarza pańskiego. To jest nieprawdopodobne, jak przekaz wiary może dokonywać się w naszych rodzinach. I to jasne wymaga cierpliwości, wytrwałości, to wymaga odwagi, ale to zapewnia kontynuowanie tego ciągu opowiadania o Bożej mocy, o Bożym działaniu. I dzisiaj może też, gdy mówimy o Eucharystii właśnie, o znakach chleba i wina, o znakach, to może i warto by sobie z tego zdać sprawę. A co w tej liturgii domowej podczas uczty paschalnej było jednym z ważnych elementów? Otóż był to chleb przaśny, był to gest łamania go, rozdzielania do spożycia. Podobnie dokonuje się w czasie Eucharystii. Jest ten gest niestety dosyć szybki, gdy kapłan przełamuje ciało pańskie, gdy cząstkę ciała pańskiego wkłada do kielicha, w którym jest krew naszego Pana i gdy ciało łączy z krwią. To jest też ten gest obecny podczas Eucharystii w naszych kościołach. Może też zwróćmy właśnie na ten gest uwagę. Gdy tuż przed podniesieniem ciała pańskiego, powiedzeniem oto baranek Boży, właśnie ten gest łamania chleba jest dokonywany przez celebransa. A spożywanie chleba przebiegało w kilku etapach. Pierwszy etap zwany jahaz, czyli dzielenie. Ten, kto przewodniczy wieczerzy, bierze w ręce chleb przaśny, dzieli go na dwie części i przedstawia go w takich słowach. Posłuchajmy. Oto chleb udręczenia, który nasi ojcowie jedli w ziemi egipskiej. Każdy głodny niech wejdzie i je z nami. Kto jest w potrzebie, niech wejdzie i świętuje z nami Paschę. W tym roku jeszcze tutaj, a w przyszłym już w Izraelu. W tym roku jeszcze jako niewolnicy, a w przyszłym jako ludzie wolni. Kapitalny, kapitalny przekaz. Zobaczmy, oto chleb udręczenia, najprostszy, woda i mąka. To jest ta maca. Chleb udręczenia, woda i mąka, nic więcej. Nie zakwaszony, bo nie zdążyli przed wyjściem z Egiptu zakwasić. Najprostszy. I każdy jest zaproszony na ucztę, zwłaszcza ten, kto jest w potrzebie. Nie potrzebują lekarza zdrowi, powie później Chrystus, lecz ci, którzy się źle mają. Kto jest spragniony, niech przyjdzie, kto jest głodny, niech je, mówi Chrystus. I tutaj widzimy to już w tym geście łamania chleba udręczenia, chleba niedoli, chleba niewoli i w tej nadziei, że dzisiaj jeszcze w tym miejscu, dzisiaj ten chleb będziemy spożywali tutaj, ale już wkrótce w Izraelu, w naszej ziemi, a dzisiaj jako niewolnicy, ale już wkrótce jako wolni. Pamiętanie o własnej niewoli i niewoli przodków ma czynić człowieka lepszym. I dlatego właśnie w księdze wyjścia czytamy: nie upokarzaj i nie uciskaj przybysza, bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Pamiętanie o własnej niedoli, pamiętanie o własnej niewoli, a powiem więcej, pamiętanie o własnym grzechu, o przebaczeniu Boga, o tym, że przystępuję do kratek konfesjonału, że Bóg udziela mi przebaczenia niejednokrotnie z tego samego powtarzanego grzechu, z mojej recydywy grzechu. Ono ma sprawiać, to pamiętanie, ta pamięć o tym ma sprawiać, że ja nie będę osądzał, potępiał drugiego człowieka. Że będę, jasne, będę grzech nazywał grzechem, ale nie będę potępiał drugiego człowieka. Że będę pamiętał o tym, który jest w niewoli, czyli w grzechu. Czyli w grzechu. Bo grzech zniewala człowieka. To jest właśnie ten moment. Nie upokarzaj i nie uciskaj przybysza, bo byliście przybyszami w ziemi egipskiej. I podczas Pesach, podczas Paschy następuje całkowite odrzucenie chleba, który nazywany jest chamec, czyli chleba właścicieli niewolników, chleba Egipcjan, czyli przyprawionego chleba. Zakwaszonego chleba. Natomiast lud dobrowolnie wybiera macę, czyli pożywienie zniewolonych. Jednak maca w czasie sederu, czyli tej uczty paschalnej, przemienia się z chleba niedoli, lechem oni, tak się nazywa ten chleb niedoli, w chleb wolności, lechem decheruta. Bycie niegdyś niewolnikiem pozwala rozumieć głodnych i będących w potrzebie. Gdy przystępujesz do Eucharystii, do stołu pańskiego, to przystępujesz również po to, żebyś pamiętał, że byłeś niewolnikiem, a teraz kosztujesz chleb wolnych, bo ku wolności wyswobodził nas Chrystus, ale przystępujesz do stołu pańskiego po to, żebyś rozumiał głodnych i będących w potrzebie i służył tym głodnym i będącym w potrzebie, żeby oni także z chleba niewoli, z niewolnictwa doznali tego wyjścia i skosztowali chleba prawdziwej wolności, czyli pokarmu, który daje życie już tutaj na ziemi, a także w przyszłości, życie wieczne. Życie wieczne. Kto mnie spożywa, będzie żył na wieki. I o tych głodnych, o tych spragnionych, o tych będących w potrzebie, czyli tych właśnie, którzy trwają w grzechu, którzy trwają w niewoli, mamy pamiętać, przystępując do Eucharystii. To ma tu początek, znaczenie tego wszystkiego ma początek w tym sederze, w pasrze, o której dzisiaj mówię. I po to właśnie mówię, żebyśmy to zrozumieli. Żebyśmy popatrzyli w kontekście, z czego to wynika. Ciekawe jest też pozbywanie się zakwaszonego chleba, czyli chamecu. Nakaz ten wynika także z Księgi Wyjścia, bo czytamy w 12 rozdziale: przez 7 dni nie znajdzie się w waszych domach zakwas, bo każdy człowiek, który będzie jadł z zakwaszonego chleba, będzie odcięty od społeczności Izraela. Niczego zakwaszonego nie będziecie jedli. We wszystkich waszych siedzibach będziecie jedli macę. Widzimy, jakie to jest ważne.
Otóż judaizm zakłada, że każdy człowiek ma skłonność do zła, do arogancji, do niesprawiedliwości, do zarozumiałości, do mściwości i do zniewalania innych. To były cechy, które zawarte są w tym chlebie zakwaszonym, w chamecu, a więc w chlebie właścicieli egipskich panów niewolników. To były cechy Egipcjan, panów niewolników. Podczas gdy głowa podnosi przełamaną macę, pokazując ją wszystkim, czytane są słowa. I te słowa przytoczę, posłuchajmy. Dlaczego jemy macę? Bo ciasto, które przygotowali nasi przodkowie, nie zdążyło wyrosnąć, gdy Król Królów, Święty, niech będzie błogosławiony, objawił się im i wybawił ich, jak jest napisane. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, upiekli niewyrośnięte placki, bo się nie zakwasiło, gdyż nagleni do wyjścia z Egiptu nie mogli zwlekać i nie przygotowali zapasów żywności. I następny element, chleb upokorzenia, zestawiony jest z gorzkimi ziołami, na przykład z sałatą. To się nazywa maror, gorzkie zioła. Dlaczego jemy maror, znowu słyszymy podczas sederu? Bo Egipcjanie zaprawiali goryczą życie naszych ojców w Egipcie, jak jest napisane, uczynili ich życie gorzkim. Poprzez uciążliwą pracę przy glinie i cegle oraz różne prace w polu. Wszystkie prace, do których ich zmuszano, były uciążliwe. Gorzkie zioła, połączone z chlebem upokorzenia, z chlebem niedoli, z tą macą, na pamiątkę goryczy życia w niewoli. A później jest też zanurzenie czegoś, co Żydzi nazywają karbas w mej melach, czyli to jest zanurzenie warzyw, takich jak na przykład pietruszka, rzodkiewka, seler, w słonej wodzie. Dlaczego w słonej wodzie? W słonej wodzie na pamiątkę słonych łez, bo ze łzami wychodzi sól, słonych łez wylewanych przez Żydów w niewoli. W niewoli człowiek wylewa słone łzy. I to jest też ta pamiątka. A więc popatrzmy, jak ten chleb, który także wykorzystujemy w Eucharystii, który Chrystus podczas ostatniej wieczerzy wziął w ręce, jakie on ma kapitalne, fenomenalne także znaczenie w tej tradycji judaistycznej. I są także podczas Paschy cztery kielichy wina, podczas sederu, które przeprowadzają nas przez cztery obietnice Boga. Po pierwsze, pierwsza obietnica, wyprowadzę was spod ciężaru robót w Egipcie i wyratuję was z niewoli. Wybawię was, okazując wielką moc i wielkie wyroki, wezmę was dla siebie jako naród, będę dla was Bogiem. W Księdze Wyjścia, szósty rozdział. Wyprowadzę, wyratuję, wybawię, wezmę. Cztery W. Po polsku oczywiście. Wyprowadzę, wyratuję, wybawię, wezmę. Ale pojawia się też piąty kielich dla proroka Eliasza, który będzie tuż przed Mesjaszem. Czekają Żydzi na spełnienie ostatniej obietnicy. Zaprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jest to ziemia, którą utracili i stąd właśnie na zakończenie sederu mówione jest Leszna Haba Birushalayim, czyli w przyszłym roku w Jerozolimie. Ta obietnica, niebieskie Jeruzalem, w przyszłym roku w Jerozolimie będziemy obchodzić to święto. I zobaczmy, że zaproszenie to kierowane jest do każdego z nas. Ma ten charakter rodzinny, ale także zaproszeni są głodni, by przyszli i spożywali Paschę. Kto głodny, niech przyjdzie, niech je, niech spożywa Paschę, niech celebruje Paschę. Biedni, potrzebujący, ci, którzy odczuwają potrzebę wyzwolenia z niewoli, mogą celebrować Paschę. I zobaczmy, że w to wszystko wchodzi Jezus. Jezus bierze ten kontekst, celebruje swoją mękę, ucztę paschalną z uczniami, bierze chleb, przaśny chleb i nie nazywa go chlebem udręczenia, ale co mówi Chrystus? Gdy bierze chleb, macę do ręki, to jest ciało moje. A więc zobaczmy, że temu przaśnemu chlebowi nadał nowe znaczenie. Pan Jezus postawił się w sytuacji, jaką przedstawiał chleb udręczenia, chleb niedoli, chleb niewoli, który jest jednocześnie, przypominamy sobie od razu, znakiem wyjścia z niewoli. I co to oznacza, gdy Chrystus bierze chleb udręczenia, podnosi i mówi, to jest ciało moje? To znaczy, że Chrystus wchodzi w to udręczenie, że Chrystus wchodzi w moją niewolę, że Chrystus wchodzi w całą moją rzeczywistość niewolnictwa, czyli trwania w grzechu, przywiązania do grzechu, aby dokonać wyjścia z niego. Chrystus dla nas stał się grzechem, aby zniweczyć grzech. Chrystus dla nas stał się niewolnikiem, aby nas z niewoli wybawić. To jest właśnie to znaczenie podnoszonego chleba udręczenia, które Chrystus nie nazywa już chlebem udręczenia, ale on sam stał się udręczony, gdy podnosi ciało Pańskie, gdy podnosi ten chleb i mówi, to jest ciało moje. I staje się to wówczas jego rzeczywistym, realnym, prawdziwym ciałem. Mało tego, Chrystus wypowiada słowa, to jest ciało moje za was wydane. A więc oznajmia, że to wyzwolenie z niewoli, wyrażone w znaku chleba udręczenia, nie odnosi się już do wyjścia z niewoli egipskiej, ale do tej paschy, która za chwilę się dokona. A więc daje uczniom chleb, mówi, wy, którzy uczestniczycie w wieczerzy, w łamaniu chleba, którzy karmicie się tym ciałem pańskim, przeżyjecie także paschę, czyli przeżyjecie wyjście z niewoli. Potężną interwencję Boga, którą Bóg przeprowadzi przeze mnie, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To także mówimy podczas Eucharystii. A później czyńcie to na moją pamiątkę. A więc to już nie jest jakaś tylko statyczna rzeczywistość, ale to jest rzeczywistość, która dokonuje się za każdym razem, która się uobecnia, która daje nam to wyzwolenie spod jarzma grzechu. Grzechu, który mnie zniewala, który każe mi nieustannie bronić siebie, który po prostu czyni mnie niewolnikiem. Chrystus jest wyzwoleniem, gdy podnosi chleb udręczenia, mówiąc, to jest ciało moje, i wchodzi w to udręczenie realnie. I te znaki chleba i wina, zobaczmy, mają takie nieprawdopodobne, głębokie znaczenie, gdy popatrzymy na ten cały judaistyczny kontekst, będą też inne konteksty i będziemy dalej poznawali, bo to nie wyczerpuje, co powiedziałem, całości tego tematu o znakach chleba i wina, ale może niech to na dzisiaj wystarczy.